Dobry wieczór, ja nazywam się Natalia Bienias, a to jest kolejny webinar z cyklu UX Design organizowany przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z Tomaszem Skórskim, Digital Product Managerem w firmie Intercars. Osobą super doświadczoną w tworzeniu produktów cyfrowych, specjalizujący się, Tomek tutaj z nami jest w projektach z obszaru e-commerce, jest również wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Myślę, że wiele osób oglądających nas może kojarzyć Tomka z podcastu Nie Tylko Design. Jest również współtwórcą raportu branżowego UX od 2012 roku i twórcą serwisu Praca UX Labs. Więc no, Tomka generalnie możecie spotkać w sieci i nie tylko, jeżeli chodzi o ten nasz UX. No i o czym będziemy dzisiaj, Tomku, rozmawiać? O strategii w UX-ie, w User Experience, taki temat bliżej biznesu zdecydowanie. I takim pierwszym pytaniem moim do ciebie byłoby chyba, co to właściwie jest ta strategia w UX-ie? Co to znaczy strategia w UX?
Cześć Natalia, a dzień dobry wszystkim uczestnikom naszego spotkania. Czym jest strategia w UX-ie? A strategia w UX-ie, tak nie używając za bardzo akademickiego języka, mimo że jak wiesz, czasem zdarza nam się i tobie i mnie w tą stronę iść. Strategia UX to jest taki zbiór działań, zbiór czynności, który prowadzi do świadomego, bądź nie, ale najczęściej do świadomego tworzenia doświadczeń użytkownika, które mają służyć osiągnięciu konkretnych celów, czyli żeby produkty bądź cyfrowe usługi, które tworzymy, zostały w przemyślany i zaplanowany, to słowo zaplanowany, sposób stworzone. Ponieważ wszystkie produkty, których używamy, które w jakiś sposób są w użyciu, posiadają jakieś zachowania, które są postrzegane przez użytkowników jako doświadczenie tego użytkownika. Natomiast to bardzo różnie jest z tym, czy te doświadczenia są zaplanowane i przemyślane i zaprojektowane, czy jest to raczej zbiór losowych funkcji na przykład, zwłaszcza w przypadku serwisów administracji publicznej widzimy tego typu sytuacje, zbiór różnych funkcji, które nie do końca ze sobą współgrają.
Super, czyli to planowanie tak naprawdę, to chyba będzie takie słowo klucz, jeżeli mówimy o strategii. A co to daje? Bo wydaje mi się, że jak mówimy o UX-ie w ogóle, tak jak się mówi o User Experience Designie, no to można powiedzieć, że to planowanie to tak jakby było siłą rzeczy wplecione w pracę osób, które się tym UX-em interesują i zajmują. Tutaj mówiłeś o pewnej losowości funkcji, które można spotkać w tych serwisach, o których już wspominałeś, ale jeżeli chcielibyśmy tak poprawnie podchodzić do tego procesu UX-owego i pracować nad polepszeniem doświadczeń, no to chyba siłą rzeczy musimy planować w jakiś sposób te działania, żeby były lepsze i mądrzejsze. Czy to się w ogóle jakoś ze sobą nie spina? Bo może, wiesz, gubię wątek, może gdzieś mi się to tam rozjeżdża.
Nie, to jest bardzo dobre pytanie, mimo że jest dość zawiłe, ale nie, spoko, ja też mam zawsze problem, żeby zadać pytanie w czasie poniżej 2 minut, więc doskonale to rozumiem. Wiesz co, to jest tak, że na temat projektowania doświadczeń i strategii doświadczeń można patrzeć tak naprawdę z dwóch podstawowych stron. Ze strony projektanta i ze strony biznesu. Siłą rzeczy dzisiaj będziemy raczej starali się bardziej porozmawiać o tym, jak to wygląda ze strony biznesu niż ze strony projektanta. Natomiast tak naprawdę ta strategia i te planowanie tych doświadczeń zawsze jest dwuczęściową tak naprawdę aktywnością, która z tych obydwu stron pochodzi. I jeśli przyłożymy różne modele wytwarzania i utrzymywania, ale głównie wytwarzania oprogramowania, bez względu na to, czy to jest Double Diamond, czyli taki bardzo znany model wytwarzania oprogramowania, który został pierwotnie zaproponowany przez Design Council, a potem jego najpopularniejsza wersja jest autorstwa Hyper Island, czy myślimy o design thinking, czy nawet jeśli byśmy myśleli o design sprintach jako też rodzaju podejścia, czy nawet jeśli byśmy myśleli o user-centered design jako też jakimś rodzajem procesu do wytwarzania wytwarzania cyfrowych produktów, to user experience może być tam zaplanowany i przemyślany na każdym kroku. Tyle, że cały myk polega na tym, że nie na każdym kroku i nie zawsze się to opłaca i bardzo często jest też tak, że to zależy od aktualnych potrzeb biznesu, które są uświadomione bądź nie. A żeby użyć tutaj jakiegoś przykładu. Coraz więcej usług, które są dostępne, są rodzajem commodity, czyli to jest na przykład dostarczanie prądu, to jest na przykład dostarczanie usług telekomunikacyjnych, to jest dostarczanie internetu, a to jest dostarczanie usług bankowych czy finansowych. A wszystkie te usługi de facto są do siebie bardzo, bardzo podobne, prawda? I żeby znaleźć to, czym one się od siebie różnią, albo jakie inne, głębsze potrzeby można znaleźć, potrzebne jest nieco głębsze rozumienie tych potrzeb, oczekiwań, żądań, marzeń tych klientów, którzy korzystają z tych usług commodity. Ale żeby to zrobić, trzeba mieć świadomość przede wszystkim, w którym miejscu jesteśmy, jakie mamy aktualnych doświadczeń naszego użytkownika. Musimy to zazwyczaj w stały sposób mierzyć i wówczas, kiedy mamy te podstawy, kiedy mamy to foundation takie, jesteśmy w stanie dopiero się zająć i pogłębiać te insighty związane z doświadczeniami użytkowników, jeśli chcemy to faktycznie badać na tym takim najwcześniejszym etapie, co nowego i co jeszcze lepszego możemy zrobić. Natomiast jeśli wytwarzamy oprogramowanie w innych etapach niż discovery, o którym tutaj mówię, jeśli chcemy odkryć coś nowego, no to projektowanie doświadczeń użytkownika na etapie wytwarzania oprogramowania jest najważniejsze, ale również w etapie, kiedy to oprogramowanie jest już wytworzone, możemy walidować, na ile te doświadczenia są zgodne z naszymi oczekiwaniami. A skąd wiemy, czy są zgodne, czy nie? No, zazwyczaj do tego właśnie służy ta wspomniana przeze mnie strategia UX, czyli świadome podejście do projektowania doświadczeń.
No dobrze, pięknie to powiedziałeś. Powiedz mi w takim razie, kto się właściwie powinien zajmować tworzeniem tej strategii, bo to słowo strategia, ono się kojarzy z takim bardzo biznesowym, ja bym powiedziała wręcz takim korpo podejściem, gdzieś tam przynajmniej u mnie jest zakorzenione takie myślenie, że to jest coś bardzo biznesowego, bardzo oddzielonego od projektowania, tymczasem wspominasz tutaj o badaniach, o mierzeniu. Czy to jest rola projektantów UX? Czy to jest rola jednego człowieka w firmie? Czy kto się właściwie powinien takimi rzeczami zajmować?
Nie ma tutaj niestety jednej odpowiedzi, ale zrobię wszystko, żeby uniknąć odpowiedzi "to zależy". Też nienawidzę, jeśli ktoś mi odpowiada w taki sposób. Zasadniczo skończył się już czas jednorożców, skończył się już czas też one man army, jak to się we wcześniejszych latach nazywało. I w tym momencie projektowanie, czy też ogólnie rzecz biorąc obszar doświadczeń użytkownika, nie jest rzeczą, która przynależy tylko i wyłącznie do obszaru projektantów user experience, przynajmniej według mnie. A za budowanie i za jakość doświadczeń użytkownika odpowiadają tak naprawdę wszyscy pracownicy firmy, zarówno przedstawiciele działów marketingu, którzy są odpowiedzialni na przykład za branding, za kampanie reklamowe, za copywriting, za jakiś messaging, UX writing, za przekaz, za emocje związane z marką. Odpowiada za to dział sprzedaży, który poprzez odpowiednie pozycjonowanie cen na przykład produktu definiuje też, na ile dostępny jest to produkt i do jakiej grupy siłą rzeczy jest skierowany. Odpowiada za to również customer support, który wspiera użytkowników. Jeśli to są takie typowo cyfrowe produkty, to najczęściej są to jakieś oczywiście infolinie bądź systemy ticketowe, które służą też do tego. Jeśli jest to produkt, który łączy ze sobą świat online i offline, to bardzo często jest to na przykład obsługa w sklepie, która również też jest częścią doświadczeń użytkownika, a niektórzy nazywają to również customer experience. No, siłą rzeczy tutaj są też inżynierowie, którzy wytwarzają oprogramowanie, programiści, architekci systemowi, którzy też są w stanie sprawić, żeby aplikacje działały wolno bądź szybko, a i badacze oraz projektanci user experience również są potrzebni w tym procesie. Natomiast to nie jest tak, że projektanci user experience są jedyną osobą, która jest za to odpowiedzialna, i nie powinno wręcz tak być. To jest spójny i zbiorowy wysiłek, aby faktycznie tworzyć jak najlepsze doświadczenie użytkowników.
Czy w takim przypadku, kiedy zajmuje się, czy też powinno zajmować się lub chociażby interesować takim zagadnieniem tak wiele osób w firmie, to nie skutkuje tym, że po prostu ta odpowiedzialność za te zadania się rozmywa na zasadzie, no w sumie to ich wina, albo to oni się powinni tym tematem zająć, no bo ktoś to musi jakoś spiąć. Tak sobie wyobrażam, że musi być gdzieś ta odpowiedzialność, czy osoba odpowiedzialna, albo osoba, która wyjdzie z inicjatywą, żeby to w ogóle jakoś pospinać. Czy to w przypadku takiej firmy, która do tej pory niespecjalnie sobie to układała w strukturach, mogą być projektanci? Czy oni mają takie kompetencje, żeby w ogóle się tym zajmować? Jakie kompetencje są w ogóle potrzebne? To tak swoją drogą jeszcze ci zadam pytanie. Znowu ci zadałam dużo pytań jednocześnie, przepraszam.
Na które mam odpowiedzieć najpierw?
Zacznijmy od tego, jeżeli mamy dużo osób, które się tym powinny zajmować, ale może się nie zajmują i przepychają tak z jednych na drugich, że to tam odpowiedzialność jednych lub drugich jest, to kto właściwie tę odpowiedzialność powinien przejmować w takich większych firmach? Bo zaraz przejdziemy do mniejszych.
Dojrzałość firm jest tutaj tak naprawdę kluczowa. Jeśli firmy mają mądrze poukładane procesy biznesowe, jeśli wiedzą, skąd pochodzą pieniądze w tych firmach, a to nie zawsze tak jest, że firma wie, skąd się biorą pieniądze, albo często o tym wprost zapomina, to jest dużo łatwiej, ponieważ te obszary kompetencji zazwyczaj są dość oczywiste i dość jasne. Jeśli mamy natomiast do czynienia z sytuacją, o której wspominałaś, czyli że to jest obszar, który jest przepychany albo nikt nie chce się nim zająć, to wówczas doskonale jest, że istnieje obszar, który można wykorzystać i po prostu wziąć pod swoją opiekę, ponieważ jedną z umiejętności, która jest niezbędnie potrzebna zarówno projektantom, jak i badaczom user experience, to jest odwaga. To jest odwaga do brania spraw w swoje ręce, do odpowiedzialności i do wykraczania, wybacz to określenie, poza swoją strefę komfortu, ale po prostu do niebania się, walczenia o swoje i do dbania o rzeczy, które są istotne, aby wziąć ten ownership za produkt. Natomiast w firmach, które są zazwyczaj bardziej rozwinięte, pojawia się rola product ownera bądź product managera, który faktycznie jest spinaczem tego typu umiejętności i kompetencji. I tutaj w przypadku tej roli, w zależności od tego, w jakiej firmie to się dzieje, bo różne firmy mają też to różnie poukładane, ale zazwyczaj jest to rola, która łączy kompetencje biznesowe, która łączy kompetencje strategiczne, która ma jakieś tam szczątkowe pojęcie o technologii oraz o projektowaniu, natomiast to nie oznacza, że to jest osoba, która te wszystkie kompetencje wykonuje samodzielnie, natomiast jest w stanie to zrobić i jest interdyscyplinarna w wielu tych obszarach. I to nam pozwala bardzo elegancko przejść do innego twojego pytania, tego związanego z kompetencjami. To powinno być tak, że to projektant user experience jest odpowiedzialny za projektowanie świadome tych doświadczeń i kontrybuowanie, dostarczanie tych treści do tej strategii UX. I może być też tak, że to projektant jest odpowiedzialny za strategię UX. Natomiast w praktyce, według moich obserwacji, według mojej wiedzy, w Polsce niestety nie jest to bardzo popularne. To wynika de facto z dwóch problemów i wina według mnie tutaj leży totalnie po obydwu stronach. Po pierwsze, po stronie biznesu, który postrzega bardzo często, że ci ludzie od user experience to są ludzie, którzy tutaj pomalują nam stronę, żeby ładniej wyglądała. Sama doskonale o tym wiesz, bo sama często się spotykasz z tego typu komentarzami bądź albo podejściem, a z drugiej strony problem też leży po stronie projektantów doświadczeń, którzy też mają, może nie lęk, ale nie czują się komfortowo, aby się zajmować czymś innym niż prototypowaniem i rysowaniem makiet. No więc w efekcie tego, jeśli projektanci boją się na przykład badać, boją się walczyć o swoje, boją się zadawać pytania, boją się jakoś tak wyciągać z siebie, wyciągać nie z siebie, tylko z innych odpowiedzi, zanurzyć ręce, pojechać do tych sklepów fizycznych, porozmawiać z customer supportem i przysłuchać się regularnym rozmowom z klientami, przejrzeć tikety, zajrzeć do Google Analyticsa, no ciężko tutaj jest wówczas, ciężko jest tutaj faktycznie mówić o tym, że jakakolwiek ze stron jest tutaj bez winy.
Mhm. Tutaj a propos tych kompetencji i tej obawy, odwagi, zastanawiam się, czy to nie wynika właśnie z tego, że my uczymy się, patrząc też na to, że nie ma jeszcze przynajmniej u nas w kraju zbyt wielu miejsc, gdzie tego UX-a i takiego no UX-a powiedzmy można się uczyć. To czy nie wynika to właśnie z tego, że my się uczymy tego prototypowania i badania, jeżeli jest całkiem nieźle, ewentualnie projektowanie interfejsów, a ta wiedza biznesowa, czy też to takie poczucie pewności w obszarach biznesowych jest dosyć niskie. Nie wiem, czy to jest słuszne założenie w moim przypadku, ale tak jak obserwuję osoby z mojego otoczenia, to gdzieś pojawiają się te głosy, że ten brak pewności może wynikać z tego, że no my nie jesteśmy ludźmi biznesu i my może nie do końca rozumiemy jeszcze ten biznes, te wszystkie, wiesz, KPI-e, jakieś tam wykresy, to już tak trochę matematycznie brzmi, to już nie jest takie kreatywne, miękkie, projektowe, powiedziałabym. To pozwól, że zadam Ci teraz pytanie, czy można tą wiedzę nabywać, w jaki sposób w ogóle można tę wiedzę nabyć, gdzie szukać tych doświadczeń i wiedzy związanej z tą stroną biznesową?
Odpowiem na to pytanie na dwa sposoby. Pierwszy, najbardziej oczywisty będzie, że tej wiedzy można szukać w internecie. Są miliony różnych źródeł, które faktycznie nam opowiedzą o tym, jak można się rozwinąć poprzez kursy związane z data science na przykład, które są dostępne na Udemy, czy nawet kursy na EduWebie, gdzie wydaje mi się, że też masz jakiś swój kurs, o ile mnie pamięć nie myli. Poprzez czytanie na przykład książek, o których wydaje mi się, że jeszcze później będziemy rozmawiać, ale według I to jest jeden obszar, czyli przez takie pozyskiwanie wiedzy poprzez faktycznie kursy online, poprzez prezentacje ludzi, którzy bardzo często, na przykład właściciele startupów, dzielą się swoimi insightami na temat tworzenia i wytwarzania produktów, dzielą się tym, co się udało, co się nie udało. To są często książki natury biznesowej, jak na przykład książka jednego z founderów Netflixa, To się nigdy nie uda, Hastingsa, o ile dobrze pamiętam. To są na przykład newslettery, które opisują bardzo konkretne case'y. W Polsce jest między innymi newsletter na przykład Bartka Pucka. Oprócz tego Axios ma doskonałe darmowe newslettery biznesowe. Oprócz tego jest też Benedict Evans, który ma również darmowe i płatne newslettery, które opisują konkretne strategie produktowe. Więc tych źródeł, zarówno darmowych i płatnych, gdzie można regularnie się uczyć i pogłębiać swoją wiedzę, jest bardzo, bardzo dużo. I to jest jeden obszar, który faktycznie pozwala się dokształcać, jeśli chodzi o tą specyfikę projektowania, wytwarzania cyfrowych produktów i zarządzania cyfrowymi produktami. Natomiast ja osobiście jestem zdania, że nic tak nie uczy wiedzy o tworzeniu cyfrowych produktów, jak przejście na tą biznesową stronę albo stworzenie od podstaw własnego cyfrowego produktu. A nawet jeśli to jest jakiś side project, nawet jeśli to jest jakaś dodatkowa aktywność, która jest tylko częściowo komercyjna, ale też powoduje, że musimy się postawić w roli osoby, która odpowiada za biznes. I czy to jest sklep, który sprzedaje na przykład notesy, czy jest to job board z ogłoszeniami o pracę, czy jest to na przykład nasza wspólna koleżanka, z tego co pamiętam, teraz tworzy startup, który wyszukuje psychologów i psychiatrów. I To są rozwiązania, które pozwalają faktycznie być po tej drugiej stronie i wtedy dopiero widzimy, jak złożonym procesem jest wytwarzanie tych cyfrowych produktów i nie sprowadza się to tylko do projektowania flow, tworzenia prototypów, a następnie ich walidacji, tylko wymaga to ciągłej kooperacji, komunikacji i jeszcze zmieszczenia się w czasie kompetencji związanych z project managementem, a z Excelem, z budżetowaniem, finansami itd., itd., itd.
Okej, okay, czyli tutaj trochę teoretycznego i trochę praktycznego podejścia będzie idealne, super.
Dziękuję za podsumowanie mojego 5-minutowego wywodu w 30 sekundach.
Ach, żebym ja tak szybko zadawała te pytania, jak robię te podsumowania. Mamy też pytanie od pani Angeliki. Właściwie nawiązuje do samego początku naszej rozmowy, czyli co to jest ta strategia, a właściwie pani Angelika pyta, czy strategia obejmuje cały proces, to znaczy od badań, rozmów z biznesem, aż po wdrożenie, czy chodzi o jakiś węższy zakres?
To jest znakomite pytanie i bardzo się cieszę, że padło. Bardzo często jest tak, że my jako projektanci myślimy o produkcie i o doświadczeniach użytkownika tylko w momencie procesu projektowego, kiedy w praktyce nasz produkt nie kończy swojego życia w momencie, kiedy zaprojektujemy go i zaprojektujemy konkretną funkcjonalność. Wręcz powiedziałbym, że ten produkt dopiero wtedy zaczyna życie. I proszę pamiętać o tym, że pamiętajcie też o tym, że jest zasadnicza różnica pomiędzy zaprojektowaniem produktu i cyklem projektowania produktu, a pomiędzy cyklem życia produktu. Cykl życia produktu tak naprawdę istotną jego częścią jest moment od zaprojektowania i stworzenia cyfrowego produktu do jego zamknięcia bądź zawieszenia. I strategie doświadczeń użytkownika nie tworzy się tylko i wyłącznie dla etapu projektowania, wytwarzania tego oprogramowania, ale dla całego tego etapu, czyli zarówno dla momentu, kiedy projekt jest już istniejący, dojrzały i jest cały czas w użyciu przez swoich użytkowników, ale także dla etapu jego na przykład zamknięcia, kiedy wówczas powinniśmy również zaprojektować doświadczenie użytkownika. Więc odpowiadając bardzo krótko na pytanie pani Angeliki, nie sprowadza się to tylko i wyłącznie do etapu projektowania.
Super. To tak ja sobie pozwolę przejść do kolejnego pytania, które mam dla ciebie, a mianowicie chodzi o to, jak znaleźć ten wspólny punkt między biznesem a user experience, no bo czy jest w ogóle jakiś, gdzie go szukać?
Ten wspólny punkt zazwyczaj występuje w tym miejscu, w którym występują zazwyczaj większość problemów i miejscem, o które jest największa walka. Ja uważam, że należy szukać wspólnego punktu tam, gdzie są pieniądze. Bo to jest obszar, w którym bardzo łatwo jest albo cel, który biznesowy jest do osiągnięcia. A ponieważ w momencie, kiedy mamy do czynienia z rozwiązaniami bądź produktami, gdzie musi dojść do jakiejś wymiany pieniędzy, na przykład wymiany usługi za produkt, bądź w momencie, kiedy coś sprzedajemy, to jest doskonały punkt startowy, żeby w ogóle zacząć i ze strony biznesu, i ze strony UX, zacząć wspólnie myśleć, jak można sprawić, żeby ten proces, żeby to rozwiązanie było jak najlepiej działające. Ponieważ tutaj miernik tak naprawdę jest, no nie jest jeden, ale taki podstawowy miernik, na podstawie którego rezultaty naszej pracy są bardzo jasno widoczne, jest jeden, czyli jest to, czy nasz produkt się sprzeda, czy ma chętnych, czy nie. I faktycznie skupienie się na samym początku na tym najważniejszym, jednym podstawowym obszarze, jakim jest obszar związany z bezpośrednim zarabianiem pieniędzy, jest zazwyczaj takim rodzajem triku, który możemy zastosować, aby znaleźć tą wspólną więź komunikacji pomiędzy użytkownikami, a pomiędzy projektantami i pomiędzy biznesem.
No dobra, ale wyobrażam sobie, że może być taka sytuacja, że tutaj firma tworzy swój zespół user experience, czy tam zaprasza do współpracy jakiegoś projektanta i oni już doskonale wiedzą, co mają robić. Wiesz, myślę, że spotkałeś się z takim podejściem, że no biznes po prostu wie, co ma robić, po co ten user experience, bo przecież ten biznes funkcjonował na przykład x lat na rynku i sobie radzi całkiem nieźle, może nawet lepiej niż konkurencja, to po co jeszcze ten UX w tym biznesie, jak w ogóle przekonać do tego, czy jest sens w ogóle przekonywać wtedy biznes do tego, czym się zajmujemy?
To jest bardzo złożone pytanie i żeby nie odpowiedzieć, to zależy, odpowiem na to pytanie w kilku krokach. Jeśli jest tworzony zespół user experience, to prawie nigdy nie jest on tworzony w próżni. Rzadko są tworzone zespoły user experience, czy tam zespoły na przykład związane z innowacją, którego częścią są czy serwis designerzy, czy projektanci badacze UX. Ale zazwyczaj stoi za tym jakaś konkretna intencja biznesowa, jakaś konkretna potrzeba, którą przynajmniej deklaratywnie konkretna organizacja, firma chce zrealizować. To, czy ten cel, ta potrzeba jest wystarczająco dobrze komunikowana z góry organizacji, z góry, która odpowiada za budżety i za finansowanie, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast no, żaden biznes nie funkcjonuje w próżni i zazwyczaj się pojawiają jakieś oczekiwania, które temu zespołowi UX mają towarzyszyć. Natomiast jeśli zespół powstaje i sam nie wie, czemu istnieje, no to należy się bardzo poważnie zastanowić, czy lider tego zespołu ma odpowiednie przełożenie, albo czy jest odpowiednią osobą na właściwym miejscu, bo być może nie jest w stanie się zorientować, że ten dział istnieje dlatego, bo istnieją zespoły w innych krajach, które na przykład się zajmują innymi częściami tego procesu i on się powinien tym zajmować. No więc pewna otwartość intelektualna, brak strachu, żeby pytać, jest niezbędny, aby móc się tym zajmować. To jest pierwsza część odpowiedzi na moje pytanie. Druga część odpowiedzi na moje pytanie, na twoje pytanie, jest taka. Nie wszystkie firmy według mnie potrzebują projektantów doświadczeń, bo niektóre firmy radzą sobie wystarczająco dobrze. Mają dobrze ogarnięte zespoły customer supportu, mają dobrze ogarnięte zespoły sprzedażowe. Jakieś wskaźniki, które mogą stosować, są wystarczająco dobre, nie mają konkurencji, tak się też czasem zdarza w niektórych sektorach i czasem po prostu projektanci realnie w tych firmach nie są potrzebni. To znaczy mogą być potrzebni, ale wcale nie zawsze są w stanie kontrybuować więcej do biznesu, albo firma nie jest zainteresowana, żeby wejść na nowe rynki, na nowe obszary, spróbować dokonać jakiejś innowacji. No bo niestety innowacja oznacza ryzyko porażki, czyli utraty pieniędzy. Biznes w Polsce no, nie zawsze jest też gotowy i na tyle odważny, żeby ponosić koszty tego typu ryzyka. Trzecim wreszcie takim problemem, który jest trochę powiązany z tym drugim, jest sytuacja, kiedy mamy do czynienia z sektorami niskomarżowymi. W niektórych niewielkich niszach bądź branżach, gdzie mamy wielką konkurencję, jak nie wiem, jakieś usługi dropshippingowe, sprzedaż elektroniki, bycie pośrednikiem w sprzedaży gadżetów z chińskich serwisów. Ta marża jest tak niewielka czasem, że to jest na poziomie 1, 2, 3% i wynagrodzenie projektanta i badacza user experience często byłoby dużo większe niż potencjalna prawdopodobna korzyść, jaką można uzyskać. Oczywiście to jest rodzaj generalizacji, Natomiast nie zawsze ci projektanci są absolutnie niezbędni. Natomiast wydaje mi się, że ciągle nie do końca w Polsce, mimo że jest dużo lepiej niż jeszcze 8-10 lat temu, dostrzegamy wartość w roli badaczy user experience, że to są faktycznie ludzie, którzy są w stanie swoimi insightami, wiedzą, która często jest też połączona z wiedzą domenową z konkretnego sektora albo z konkretnego rynku, jest w stanie dostarczyć czegoś, co wpływa mocniej na potrzeby konkretnych firm niż faktycznie poprawnie, właściwie zaprojektowany serwis. Jest jeszcze czwarta możliwość, kiedy projektanci user experience mogą nie być potrzebni w firmach, kiedy działalność w sieci nie stanowi koru biznesu konkretnej firmy. Czasem ta digitalizacja na siłę może nie mieć sensu mimo wszystko.
Super, doskonale. To bardzo rozbudowana odpowiedź na moje, bardzo rozbudowane pytanie. Dziękuję. To ja od razu zadam pytanie od pana Karola, bo jest takie trochę w temacie tego twojego wywodu teraz. Jaki jest kluczowy argument, żeby przekonać klienta w inwestycje w rozwój UX pomimo trudnej sytuacji na rynku? Jaki jest kluczowy argument, żeby przekonać klienta w inwestycje? Pytanie, czy my mamy argument, żeby inwestować chyba? To musielibyśmy chyba od tego zacząć. Jak przekonać klienta?
Teraz powiem coś po biznesowemu.
Powiedz.
Aktualna sytuacja związana z pandemią i z COVID-em to jest szereg zagrożeń, ale to jest też szereg sytuacji, w której branża cyfrowa, branża usług i produktów cyfrowych drastycznie przyspieszyła. Więc poza faktycznie ryzykiem wypadnięcia z rynku, które może się zdarzyć części usług i sektora usług, który wcześniej był dostępny offline. Tutaj branża restauracyjna jest tutaj niestety tego dobrym przykładem i to w jaki sposób e-delivery się teraz bardzo mocno wykształciło w ciągu ostatnich 9 miesięcy. Ale widzimy też, jak na przykład e-commerce, tak, serwisy e-commerce czy różnego rodzaju usługi online dzięki COVID-owi drastycznie zaczęły rosnąć, drastycznie zaczęły się rozwijać, zyskały drastyczną nową liczbę użytkowników. Więc to jest trochę odpowiedź, że kończąc ten biznesowy wywód, z jednej strony faktycznie jest dużo ryzyk, że teraz nie jest dobry czas na wydawanie pieniędzy, z drugiej strony ludzie teraz, normalni, zwykli ludzie, nie cyfrowi innowatorzy, są dużo bardziej zmotywowani teraz, żeby korzystać z internetu, żeby próbować nowych usług i żeby korzystać z nowych usług. To jest jedna część. Z drugiej strony argumentem, który zawsze najlepiej działa na biznes, to są dane, to są statystyki, to są wyniki badań, wyniki wywiadów pogłębionych, niekoniecznie wyniki fokusów, ale dane statystyczne, część być może danych z Google Analytics, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie, że tutaj jest potencjał, że tutaj jest duży obszar, z którego można skorzystać. To mogą być na przykład również wyniki wyszukiwania konkretnych słów kluczowych w Google, tak, które pokazują nam konkretne trendy, które się pojawiają. To są dane statystyczne, to są teraz też bardzo dużo się pojawiło raportów, które pokazują, jak się zmieniła sytuacja w ogóle w sieci z różnych sektorów rynku. Przecież na przykład, nie wiem, etapy rekrutacji, cała branża HR-owa drastycznie została zmieniona. Większość procesów teraz się odbywa online. Delivery się kompletnie zmieniło. Nawet administracja publiczna robi co może i tutaj uczciwie to przyznaję, pomimo innych rzeczy, które robią, a które są u ciebie widoczne w tle, próbują zrobić wszystko, abyśmy byli w stanie jak najwięcej rzeczy rozwiązać online. I z tej perspektywy patrząc, a teraz jest najlepszy czas, żeby dostarczać i przekonywać klientów również do cyfrowych produktów.
To ja od razu zadam pytanie od pani Dominiki, bo ono w jakimś stopniu się łączy z tym, o czym mówisz, czyli w jaki sposób zachęcić klienta, który nie do końca wie, czym UX w ogóle jest i do działań w tym zakresie. Bo to, tak jak mówisz, jest chyba dobry moment, żeby pokazać, co można zrobić.
To jest trochę coś innego, bo w poprzednim pytaniu było pytanie o inwestycje w UX, inwestycje w projektowanie, w świadome wytwarzanie cyfrowych rzeczy. Czyli tam, jak rozumiem, już biznes istnieje. Natomiast działania, ja je nazywam ewangelizacyjnymi, edukacyjnymi klienta, to jest zazwyczaj koszt. To jest długotrwały proces, który zajmuje czas. Jeśli nie jesteśmy firmą, która ma kapitał, a jesteśmy freelancerem, zazwyczaj z pozycji jednorazowej, jednostkowej osoby, która działa, która czasem nawet nie ma wglądu do danych finansowych firmy albo do jakichś bardziej finansowych wskaźników i informacji sprzedażowych, bardzo ciężko może być nam przekonać pojedynczych interesariuszy, jakichś prezesów, dyrektorów do konkretnych decyzji. Jeśli klient, z którym chcielibyśmy współpracować, nic nie wie o user experience, no to wykonujemy niejako bardzo często syzyfową pracę, żeby mu uświadomić, że coś takiego istnieje. I wydaje mi się, że jeśli jesteśmy freelancerem, to trzeba się zawsze warto zastanowić, czy to jest najmądrzejsza rzecz, jaką możemy zrobić.
Czym to nam się opłaca? To ja ci jeszcze tutaj wtrącę, bo faktycznie klient w rozumieniu, że pracuje jako taki dorywczo specjalista, konsultant i tak dalej. A co w przypadku, kiedy pracujemy w firmie, która jeszcze nie ma tego działu UX, my jesteśmy tym UX-em zainteresowani, bo myślę, że te zainteresowania projektowaniem mądrzejszym, lepszym też można gdzieś znaleźć i u deweloperów, analityków biznesowych, czyli osób, które siedzą na przykład w branży IT, ale niekoniecznie mają jeszcze tych projektantów pod ręką. I czy wtedy jest jakiś sposób do tego, żeby zachęcać tego klienta w znaczeniu pracodawcy, czy też osoby, które gdzieś tam są nad nami i mogą mieć jakiś decydujący wpływ na to, czy kogoś takiego zatrudnić, albo poszerzać kompetencje osób, które już pracują w firmie?
To zawsze musi być wysiłek wielostronny. Aby osiągnąć sukces, i nie chodzi o projektowanie doświadczeń tylko i wyłącznie, ale żeby odnieść sukces biznesowy, zwykle jest potrzebna praca zespołowa, posiadanie wielu osób, z którymi współpracujemy, którzy są naszymi sojusznikami, którzy są też osobami, którzy są współodpowiedzialni za ten sukces, jeśli ten sukces się wydarza. I w przypadku kompetencji projektantów, specjalistów UX potrzebny jest specyficzny charakter, specyficzna otwartość, otwartość na słuchanie innych ludzi, na budowanie aliansów, na współpracę po prostu i otwarta głowa, która pozwoli na akceptowanie innych rozwiązań, innych mądrych ludzi, którzy pomagają nam tworzyć nasze cyfrowe produkty, usługi, aplikacje. Bo to nigdy nie jest tak, i to też się mocno wiąże z ego, że my jesteśmy najmądrzejszymi osobami w pokoju. Zazwyczaj tych mądrych osób jest dużo, dużo więcej. A słuchanie mądrych osób zazwyczaj powoduje, że dużo sensowniej i dużo łatwiej jest dojść do lepszych, przemyślanych rozwiązań. To jest pierwsza część odpowiedzi na to pytanie. Druga część odpowiedzi na to pytanie jest taka, że aby się przebić do różnych ważnych interesariuszy, do członków zarządu, do ważnych dyrektorów, no czasem trzeba uprawiać po prostu działania partyzanckie. Niekoniecznie to się zawsze sprowadza do pracy od 9 do 17. Czasem trzeba zostać dłużej, czasem trzeba przygotować ładny raport albo nagrać ciekawy filmik, albo napisać jakieś krótkie podsumowanie, które następnie zostanie szeroko rozesłane i które będzie jasno komunikowało rezultaty naszych prac, bo wewnętrzny marketing i wewnętrzna promocja naszych działań i rezultatów szeroko powoduje, że jesteśmy w stanie zbudować jako projektanci, jako specjaliści od UX naszą markę wewnątrz organizacji, wewnątrz firmy. Jesteśmy w stanie pokazać, do czego tak naprawdę można nas użyć. Pamiętam, że to było chyba z 5 czy 6 lat temu, kiedy budowałem całkiem od podstaw zespół UX w Intercarsie. Wręcz stworzyłem krótką, 5-7-stronnicową prezentację, którą bardzo szeroko rozesłałem, gdzie w języku polskim i angielskim napisałem, czym tak naprawdę zespół UX się zajmuje. Do jakich usług można nas wykorzystać wewnętrznie, za darmo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. I to było rodzajem kropli, która drążyła skałę. Tak samo jak czasem przeprowadzane półpartyzancko badania, które jednak pozwoliły pokazać, że nasze kluczowe aplikacje sprzedażowe, przez które przechodzą miliony złotych miesięcznie, są dla użytkowników niekomfortowe. I wtedy dużo łatwiej jest znaleźć słuch i uwagę tych osób na samej górze, które zdają sobie sprawę, że pewne rzeczy można zrobić lepiej. I wówczas, jeśli ten nasz głos zostanie usłyszany pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz, wówczas powoli jesteśmy się w stanie stać partnerem do rozmów.
Ja tu jeszcze, Tomku, chciałabym Cię podpytać o narzędzia i różne metody, bo gdzieś tam przy okazji rzucałeś takimi hasłami, jakimiś angielskimi nazwami i trochę będę chciała gdzieś do nich wrócić. Tutaj na czacie też się pojawiło pytanie odnośnie Scruma na przykład, więc tak pozwolę sobie przejść do tych narzędzi i metod pracy, a tylko przypomnę naszym oglądającym, słuchającym, że jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście zadać Tomkowi, to tak powoli będzie nam się czas na te pytania kończył. No dobrze, to co może właściwie pomóc w budowaniu strategii? Czy są jakieś takie narzędzia, metody? Myślę, że część osób, które są tutaj z nami dzisiaj, słyszały o pewnych pojęciach, narzędziach, kanwach, które można wykorzystywać do budowania tych lepszych doświadczeń i strategii. Czy tak z perspektywy eksperta, specjalisty, powiedziałbyś, że jest coś wartego uwagi, a może wręcz przeciwnie? Coś, na co niespecjalnie powinniśmy zwracać uwagę.
Rozumiem, że nie chcesz, żeby już nasi uczestnicy tego live'a zadali więcej pytań, tak? I że mam ostatnie 15 minut zająć odpowiedzią na to pytanie.
Możesz w skrócie, nie wiem. Zobaczymy.
To bardzo, bardzo zależy. Są projekty i są pomysły, które lepiej jest na przykład realizować w modelu waterfallowym, a nie skramowym, czyli w modelu wytwarzania oprogramowania takim już trochę zaprzeszłym, które lepiej się sprawdza. To jest w przypadku zwłaszcza jakichś projektów związanych z administracją publiczną, czy projektów, które na przykład są bez interfejsów webowych, a wiążą się z programowalnymi interfejsami i połączeniami pomiędzy wieloma, trzema, czterema systemami, które mają różną dynamikę działania i też różne tempo powstawania. Wtedy na przykład jest lepiej zastosować Waterfalla niż Scruma czy Kanbana. Ale tak naprawdę to też zależy od rozmiaru firmy, od innych narzędzi, które są stosowane. Poza tym też różne firmy mają różną kulturę pracy, różną otwartość, różną odwagę do dzielenia się wiedzą i insightami. I ja uważam, że nie ma jakichś złotych metod i złotych technik. Osobiście jestem wielkim fanem książki Gamestorming, która też wyszła w języku polskim. Tutaj jest opisanych 80 różnych technik, różnego rodzaju warsztatowych, które wspierają proces zbierania insightów, zbierania wiedzy przez projektantów i badaczy i które pozwalają też trochę lepiej się zorientować, w jaki sposób można się dowiedzieć nieco więcej o biznesie. Są oczywiście już takie bardzo wyświechtane techniki jak Business Model Canvas i Value Proposition, ale ja osobiście uważam, że to jest rodzaj praktycznego narzędzia, które służy przede wszystkim do komunikacji. Rzadko kiedy można przy użyciu tego typu narzędzi uzyskać jakąś wspólną wiedzę. To jest raczej narzędzie do takiego wspólnego pola, wspólnego zrozumienia, wspólnej wiedzy, którą można uzyskać i narzędzie do komunikacji, do otwierania ludzi. Bardziej niż jako faktycznie rozwiązanie, które jest w stanie rozwiązać nam jakieś konkretne rozwiązanie. Jestem osobiście fanem Jiry, czyli takiego narzędzia ticketowego, które jest w przypadku branży cyfrowej rodzajem pewnego standardu, czy tego chcemy, czy nie.
Jesteś chyba jedną z pierwszych osób, które powiedziały, że są fanem Jiry. To tak. Przy okazji muszę wtrącić.
Wiesz co, jeśli masz do czynienia, ja pracuję w międzynarodowym środowisku, gdzie mam, nie wiem, 4 czy 5 różnych firm zaangażowanych w rozwój cyfrowego produktu, jeśli narzędzie, które wszyscy rozumieją, to Jira i oprócz tego my jako firma mamy również własną wewnętrzną Jirę, to po prostu jest najlepsze, najbardziej praktyczne, relatywnie dobrze działające narzędzie, które pozwala na komunikowanie pewnych rzeczy i które większość ludzi zna, więc no większym problemem z Jirą, szczerze powiedziawszy, są nieumiejętnie skonstruowane flow i poszczególne kolejne stany i to jest raczej większy problem tego narzędzia, ale to zazwyczaj jest konstruowane przez ludzi i należy się zastanowić, dlaczego ten flow wygląda w ramach Jiry tak, przepływ tak, a nie inaczej. Osobiście też jestem fanem bardzo prostych narzędzi, takich jak, nie wiem, Omni, Graffle czy Draw.io, które mogą służyć do modelowania poszczególnych procesów. Jestem niezwykle wielkim fanem Google Docsów, które są jako narzędzie do pracy kolaboracyjnej, służą do opisywania jakichś prostych specyfikacji czy jakichś wizji produktowych. Tam ten moduł komentarzy bardzo dobrze działa, dużo lepiej niż konkurencyjne rozwiązania Microsoftu. Jestem fanem też Evernote'a, który bardzo dobrze służy do zapisywania informacji z sieci, ale również do tworzenia jakichś samodzielnych, własnoręcznych notatek. Spreadsheet z Google Docsów też bardzo przyjemnie się nadają do jakichś narzędzi do roadmapowania i do określania listy funkcjonalności, które się tam czy znajdują w backlogu, czy powinny na trochę wyższym poziomie zestawu funkcjonalności, które powinny być wykorzystywane. No i teraz, ponieważ mamy do czynienia z głównie pracą zdalną i znacząca część projektantów i specjalistów od UX pracuje faktycznie w tym momencie w modelu zdalnym, i teraz nadchodzący drugi lockdown prawdopodobnie spowoduje, że będzie nas jeszcze więcej, no to narzędzie takie jak Miro czy Mural, a także tego typu aplikacje, które na nieco mniejszą skalę również działają, również bardzo mocno wspomagają tego typu kolaboracje pomiędzy różnymi interesariuszami, czy są to projektanci, czy są to przedstawiciele biznesu, czy są to deweloperzy.
Czyli mam nadzieję, że oglądający, słuchający zanotowali właśnie całkiem niezłą listę do wygooglania haseł i narzędzi. Ja zadam pytanie od pani Izy przy okazji. W jaki sposób dobrze wpleść tworzenie strategii UX w procesie skramowym? Żeby nie było to tylko fajnym spotkaniem na kick-offie projektu, a miało realne przełożenie na finalny produkt.
Świetne i nieoczywiste pytanie. Tak jak Product Owner i Scrum Master są odpowiedzialni za utrzymywanie backlogu i za pracę nad wizją i tworzeniem produktu, tak ja bym traktował jako strategię UX, jako rodzaj backlogu, że to jest żywy, ciągle działający i zmieniający się dokument, który nie jest czymś stałym. I tak jak mamy persony, bądź powinniśmy mieć zazwyczaj persony, diagramy, jakieś customer journey, które nam pokazuje, jak wyglądają nasze procesy, naszych użytkowników. Tak, strategia UX jest dla mnie rodzajem żyjącego, ciągle zmieniającego się dokumentu, dla którego różnego rodzaju tikety, różnego rodzaju funkcjonalności, epiki i inne produkty i artefakty, rzeczy, które wytwarzamy, są inspiracją. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jeśli myślimy w ogóle o user experience, to user experience się składa z dwóch tak naprawdę obszarów. Z obszaru takiego pragmatycznego, użytkowego i z obszaru hedonistycznego i emocjonalnego. To jest taka koncepcja, taki model, którym prawie 20 lat temu zaproponował Mark Hasenthal w szeregu publikacji naukowych. Ostatnio w tym roku Aga Szustek w swojej książce Umami Strategy opisała to bardzo, bardzo przyjemnie i przystępnie. I wydaje mi się, że bardzo często my jako projektanci, czy my jako biznes, myśląc o user experience, skupiamy się przede wszystkim na tym pragmatycznym, użytkowym aspekcie wytwarzania doświadczeń użytkowników, a za mało się skupiamy na tej warstwie emocjonalnej, która ma działać na emocjach naszych użytkowników, naszych klientów czy interesariuszy, którzy są częściami tej podróży użytkowników z nami. Zarówno jakieś mikrointerakcje, czy nawet porządny copywriting, nazywany teraz UX writingiem, to jest też coś, co w bardzo jasny sposób wpływa na emocje. Wydaje mi się, że każdy świadomy projektant user experience powinien również myśleć o tej emocjonalnej warstwie związanej z wytwarzaniem cyfrowych produktów.
Ładnie powiedziane. Tak inspirująco powiedziałabym. To ja wrócę do moich pytań, bardziej przyziemnych, pozwolisz? Właściwie nie moich, ale mam tutaj takie łączone pytanie od pana Bartosza i od pani Joanny, czyli to, co sobie zostawiliśmy na koniec, a o czym już tam pokrótce wspominałeś, czyli te książki dotyczące strategii UX, ale dla osób pracujących już w branży, czy mógłbyś coś polecić takiego? I przy okazji jest pytanie od pana Bartosza. Panie Tomaszu, nawiązując do materiałów do nauki projektowania strategii, chciałbym zapytać, czy zna pan UX-ów, którzy się specjalizują w tej kwestii i publikują treści na swoich stronach, fanpage'ach, czyli gdzieś w sieci?
Takim głównym źródłem informacji odnośnie osób, które są blisko związane ze strategią UX i z product managementem, to przychodzą mi cztery najbardziej oczywiste miejsca do głowy. Pierwsze miejsce to serwis productvision.pl rozwijany przez zespół, którego Tomek Tomaszewski jest chyba redaktorem naczelnym. Grupa productmanagement.pl na Facebooku, to jest drugie źródło. Trzecim źródłem jest blog Marcina Zaręby, który mniej więcej raz w roku publikuje bardzo głęboki tekst odnośnie strategii UX i jak na przykład kompletnie od podstaw zaprojektować jakąś aplikację, bądź opowiada o różnego rodzaju wyzwaniach związanych z tworzeniem cyfrowych produktów. I wspomniany przeze mnie też newsletter wchodzący raz w tygodniu Bartka Pucka, dostępny na stronie pucek.com, gdzie Bartek też dużo właśnie pisze o rzeczach związanych ze strategią UX.
Dobra, to teraz o książkach.
Teraz o książkach, dobrze. Oczywiście książek pasjonujących jest milion. Ja myśląc o tym starałem się raczej wspomnieć o książkach, które są dla osób średnio zaawansowanych. Polecam więc tą książkę, o której przed chwilą mówiłem, która bardziej jest dla biznesu niż dla projektantów, ale projektanci znajdą tam szereg inspirujących informacji, czyli Umami Strategy autorstwa Agi Szustek. Książka Game Storming. Jest też serwis internetowy, który zawiera właściwie opis wszystkich tych technik i różnego rodzaju metod, które można stosować w ramach warsztatów. Jest wydana książka przez wydawnictwo Helion o nazwie Strategia UX, która uczy tak naprawdę podstaw związanych ze strategią User Experience i których można się dowiedzieć takich najbardziej oczywistych rzeczy. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o trzech innych książkach, zwłaszcza dla tych osób, które pracują w korporacji, ale również dla osób, które pracują w różnego rodzaju design studio czy w agencjach interaktywnych, żeby miały lepsze zrozumienie świata enterprise'owego, świata wielkich korporacji, czyli książka Building Products for the Enterprise, gdzie można się dużo więcej dowiedzieć, w jaki sposób produkty są wytwarzane i jak wygląda product management oraz strategia zarządzania doświadczeniami użytkowników w wielkich międzynarodowych organizacjach, a także książka Product Management in Practice, która z tego co pamiętam nie wyszła w języku polskim, oraz książka Product Leadership. Ta książka wyszła po polsku jako lider produktu. Oprócz tego, to już obiecuję, że jest ostatnia książka, mam ją z drugiej strony, więc jej teraz nie pokażę. Jak uniknąć pułapki budowania autorstwa Melissy Perry? To jest też książka, która pozwala dużo lepiej zrozumieć, jak tworzyć cyfrowe produkty. I oczywiście strategia User Experience jest tego jedną z części.
Całkiem sporo tych książek na jesienne wieczory poleciłeś, Tomku. Dzięki. Ja chętnie też kilku zerknę. Moja kubka wstydu powiększy się o kolejne pozycje z pewnością. Skończył nam się czas, niestety. Myślę, że moglibyśmy jeszcze sobie porozmawiać trochę o tym UX-ie branży i strategii. Dziękuję Ci bardzo za to, że wpadłeś tutaj do nas dzisiaj i że można było zadać Ci te kilka pytań i że również widzowie mieli tę okazję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć okazję porozmawiać, może nie tylko o UX-ie. Ja w ramach przypomnienia chciałam tutaj poinformować osoby, które przyszły do nas w międzyczasie, że spotkanie to zorganizowane jest przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Moim gościem był dzisiaj Tomasz Skórski i rozmawialiśmy o strategii w UX-ie. Ja Ci, Tomku, dziękuję. Dziękuję naszym widzom.
Ja również Ci dziękuję. Miło było jak zwykle z Tobą porozmawiać. Dziękuję Tobie i naszym oglądającym oraz słuchaczom za bardzo dociekliwe pytania.
Super, dziękuję i do zobaczenia.
Dzięki.